Chwała Panu, bracia i siostry. Zbór upoważnił mnie, żebym przekazywał pozdrowienia, bo tym razem tyle różnych ogłoszeń miałem, że jedynie bratu Mieszczakowi już później powiedziałem, zapomniałem ogłosić, że w środę będę tutaj w Żywcu. Serdecznie pozdrawiamy Was, zbór w Czechowicach-Dziedzicach. Jesteśmy wdzięczni Panu za to, że tutaj może być zbór, może być kościół, mogą być wierzący ludzie. Kiedy tutaj dzisiaj jechałem, to mój tato pochodzi z Gilowic, rodzina Łękawica, Gilowice, Kocon, wiecie, i jakoś te miejsca są bardzo drogie dla mnie osobiście i tak kiedy jechałem, mówię, Boże, daj, aby jak najwięcej ludzi mogło Ciebie poznać, mogło przyjść do Ciebie, mogło być wyrwanych z ciemności. I Wy jesteście także tutaj na tym miejscu po to, aby to dzieło Boże mogło być wykonywane. Moi drodzy, także jestem wdzięczny Panu Bogu, że tego wieczoru mogę być tutaj razem z Wami, że możemy mieć razem społeczność, razem możemy wielbić Boga, do Niego się modlić i słuchać Bożego Słowa. Chciałbym podzielić się słowem, które jest w moim sercu, z księgi proroka Izajasza, z 55 rozdziału. Będę czytał dwa wiersze, wiersz 6 i wiersz 7. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli do tego fragmentu Bożego Słowa. Tutaj prorok Izajasz z natchnienia Ducha Świętego tak mówi: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę wspólnie razem zastanowili się nad tym wezwaniem, które tutaj jest w tym fragmencie Bożego Słowa. Jakkolwiek byśmy nie czytali z innych tłumaczeń, czy Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie, podaje to tak, ten początek szóstego wiersza: szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. I kiedy tak czytam te dwa wiersze z tego rozdziału 55, mogę zauważyć, bracia i siostry, taką jedną bardzo istotną rzecz, że Bóg chce, ma zadowolenie, ma radość, kiedy ludzie Go szukają. Kiedy lud Boży Go szuka, a też kiedy w ogóle człowiek, który może Go jeszcze nie zna, ale Go szuka. Wiecie też, że Bóg nawet powiedział, że daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają, którzy nawet o Niego nie pytają. I szczerze powiem, moje nawrócenie jest takim przykładem, że ani Go nie szukałem, ani o Niego nie pytałem, ale On sam mnie poszukał i sam mnie znalazł. To jest Boża łaska, prawda? Ale tutaj jest akcent położony na to, żeby człowiek zaczął szukać Pana, gdyż Pan mówi, że da się znaleźć, że jest takim Bogiem, który daje się znaleźć tym, którzy go szukają. W pierwszej księdze Kronik, 16 rozdziale, wierszu 10 jest napisane: niechaj się raduje serce szukających Pana. Inaczej mówiąc, kiedy człowiek Boży, dziecko Boże szuka Pana dla siebie więcej, aby być bliższej z Nim relacji i społeczności, żeby słyszeć to, co Pan chce do Niego powiedzieć, to słowo nas zachęca i mówi: niech raduje się serce szukających Pana. A więc jeżeli jest gdzieś w Twoim sercu takie pragnienie, aby szukać Pana, zacznij się radować, bo to znaczy, że jesteś w tym właściwym miejscu, na tej właściwej drodze, gdyż Pan chce się dać Tobie znaleźć. Moi drodzy, i kiedy tak kiedyś rozważałem ten fragment Bożego Słowa, to zauważyłem, że to słowo, te dwa wiersze z jednej strony są zachętą, bo Pan da się znaleźć tym, którzy Go szukają. Prawda? To jest zachęta. Pan jest blisko tych, którzy Go będą szukać. A z drugiej strony jest ostrzeżeniem, że nie zawsze, to znaczy, że teraz jest blisko i teraz można Go znaleźć, ale to oznacza, że nie zawsze On będzie blisko i nie zawsze człowiek będzie mógł znaleźć Go w miarę szybko. I też jest takim wezwaniem dla nas, abyśmy w tym kierunku podążali, abyśmy szukali Pana. I zastanawiałem się, kiedy człowiek tak naprawdę zaczyna szukać Boga. Kiedy człowiek zwraca swój wzrok w stronę nieba i zaczyna szukać Boga, szukać tego, który jest niewidzialny, aby Bóg przyszedł do jego życia. I nic nowego nie powiem, jeżeli zacznę od tego, że człowiek szuka Boga, kiedy jest w różnego rodzaju potrzebach, prawda? My znamy takie przysłowie, że jak trwoga, to do Boga, prawda? I to jest dobre przysłowie, to jest dobra mądrość, bo ona ma swoje uzasadnienie w Bożym Słowie. I mogę powiedzieć jedno w oparciu o doświadczenie, w oparciu o Boże Słowo, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, że jak trwoga, to wtedy człowiek się do Niego zwraca. To znaczy, albo bardzo często możemy zauważyć, że Pan Bóg sam dopuszcza do takich sytuacji w naszym życiu, żeby właśnie człowiek, który jest zabiegany, który na Boga nie zwracał jakiejś większej uwagi, a może jest nawet tak, że będąc dziećmi Bożymi, gdzieś ta nasza uwaga, ta nasza koncentracja na Nim została odwrócona w innym kierunku, prawda? I Bóg dopuszcza różne sytuacje, różne rzeczy, abyśmy na nowo zwrócili nasz wzrok na Niego i zaczęli Go szukać, aby mieć znowu z Nim bliską społeczność, tak jak On tego chce. A więc zauważyłem, że ludzie szukają i szukamy Boga, bo to dotyczy także mnie, Jego łaski, Jego mocy, kiedy pojawia się trudna sytuacja. Myślę, że taką najbardziej, taką sytuacją najbardziej pożądaną tego, aby szukać Boga, jest to, kiedy człowiek przychodzi do Boga i szuka Boga, aby doświadczył Bożego zbawienia, Bożego ratunku. Aby człowiek miał tą świadomość, że Bóg przebacza mu grzechy, że Bóg czyni go swoim dzieckiem. Myślę, że nie ma większej potrzeby w naszym ludzkim życiu, jak właśnie potrzeba Zbawiciela. Potrzeba tego, który przebacza grzechy. Tego, do którego możemy przyjść i On nam przebaczy. I między innymi tutaj mam na myśli to, co też prorok Izajasz mówi w pierwszym rozdziale, wierszu 18. Pamiętacie, choćby grzechy wasze były jak szkarłat, zbieleją jak śnieg, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I to prorok mówi o tym, że oto Bóg ma moc oczyścić nas z naszych grzechów, z największych grzechów. Jest w stanie człowieka, który jest daleko od Niego, który jest pogrążony w nieprawościach, Bóg jest w stanie go zupełnie oczyścić, uczynić go bielszym ponad śnieg. Nie tylko, że oczyścić, ale On ma moc i to czyni, ma moc zmienić nasze życie i dać nam nowe życie, dać nam nowe serca, prawda? To jest coś niezwykłego. I pamiętacie, taki był człowiek, on miał okropną reputację w swoim mieście. Właśnie sądzę, że ludzie widząc go, nieraz pokazywali na niego palcami, zgrzytali na niego zębami, może odwracali wzrok, kiedy on się pojawiał. I kiedy Jezus wchodził do tego miasta i miał przejść przez to miasto, ten człowiek był niewielkiego wzrostu. Ale on w tym wszystkim, chociaż był bardzo bogatym człowiekiem, on miał jakąś wewnętrzną, głęboką potrzebę, aby znaleźć Boga dla swojego życia, aby doświadczyć Bożego przebaczenia. Ja sądzę, że on, chociaż miał tyle pieniędzy i miał wielkie wpływy, to jednak czuł się nieszczęśliwym człowiekiem. On tak bardzo potrzebował Zbawiciela. I pamiętacie, kiedy Jezus szedł, on wspiął się na drzewo sykomory, leśnej figi i pragnął widzieć Jezusa. I to jest ciekawe, że tam był tłum ludzi, Jezus tam szedł, ale gdzieś to serce naszego Pana wyczuło. On wiedział, że tam na tym drzewie jest ktoś, kto bardzo pragnie się z Nim spotkać. I pamiętacie, Jezus się zatrzymał, zwrócił swój wzrok na Niego i powiedział: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, dzisiaj muszę stanąć w Twoim domu. Ja myślę, że ten człowiek był przeszczęśliwy. On miał pragnienie tylko zobaczyć Jezusa. A to Jezus mówi: ja dzisiaj będę w Twoim domu, zejdź śpiesznie. Wiecie, czasami ludzie mówią tak: ja nie mogę za bardzo zbliżyć się do Boga z powodu tego, bo taki jest brud w moim życiu, taka ciemność w moim życiu. A ja mówię: chwała niech będzie Bogu, bo Zbawiciel przyszedł do nas, grzesznych ludzi. Amen. przyszedł właśnie do nas zabrudzony, w których jest ciemność, dla których nie ma często nadziei i sami już straciliśmy nadzieję odnośnie naszego życia. A Jezus zatrzymuje się, patrzy na ciebie i na mnie i mówi: przyjdź, otwórz drzwi, oto ja wejdę dzisiaj, będę z tobą wieczerzał. I to jest coś wspaniałego, co wydarzyło się w życiu Zacheusza. I Pan doskonale znał jego serce. On potrzebował oczyszczenia, on potrzebował zbawienia, on potrzebował przebaczenia. I kiedy Jezus z nim szedł, Biblia mówi, ewangelista Łukasz mówi, że Jezus nie odezwał się żadnym słowem. Jezus nic do niego nie powiedział. Ale Jezus szedł obok niego, a on obok Jezusa. I sama obecność Jezusa wystarczyła, że jakby jego życie stanęło mu przed oczyma, że to wszystko, co było w jego życiu, jakby to zostało ujawnione, skrytości jego serca, jego życie. On to wszystko przeżywał. Wiecie, to, że okradał, to, że kłamał, to, że bogacił się na szkodę innych. I pamiętacie, co on mówi? Panie, co wziął? O, rozdam połowę majątności ubogim. A jeśli kogoś okradłem, to oddam ile? Czy w czwórnastu? Oddam czwórnasób. On nawet nie zastosował zasady starotestamentowej. On mówi, dam czterokrotnie więcej. Jego serce jest złamane w obecności Jezusa. On chce naprawić krzywdę, on chce naprawić zło. I Jezus widzi skruchę, to co Bóg niezwykle kocha w nas. Kiedy widzi złamane, skruszone serce. I mówi, dzisiaj stało się zbawienie w tym domu. A więc człowiek przychodzi, człowiek szuka Boga. I zwróćcie uwagę, że temu Zacheuszowi, przecież bogatemu, wpływowemu człowiekowi, on mówi tak, na nic mi, co ludzie o mnie pomyślą. On się wspiął na to drzewo, aby zobaczyć Jezusa, aby być blisko Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy więc ludzie szukają Pana i szukamy Pana, kiedy człowiek jest pod brzemieniem swoich grzechów, swoich nieprawości, ciemności, która jest w jego życiu, a Bóg daje się nam znaleźć. Innym powodem, często dla którego szukamy Boga, wzywamy Boga, staramy się jakby dotrzeć przed Jego tron, przed Jego oblicze, to jest choroba naszego ciała. Przecież wielokrotnie, prawda, gdzieś idziemy, jeden lekarz, drugi lekarz i w końcu mówimy, nie ma nadziei. Dobrze, że w pewnym momencie przypominamy sobie o Bogu, że jest Bóg, który jest najlepszym lekarzem, który objawił się jako lekarz, który powiedział, ja jestem Pan, Twój lekarz. Pamiętacie znowu z tą zdesperowaną niewiastę, która cierpi na krwotok przez 12 lat, która utraciła cały swój majątek na lekarzy i ona przez tłum, właściwie ona ryzykowała życiem, nie wolno jej było według zakonu znaleźć się blisko innych ludzi. Mogła zostać ukamienowana, ale ona była tak zdesperowana, tak bardzo potrzebowała Bożego dotknięcia, uzdrowienia, a wiedziała doskonale, że Jezus uzdrawia. I Biblia mówi, że ona przecisnęła się przez ten tłum ludzi, który otaczał Jezusa i dotknęła skraju Jego szaty. I pamiętacie, co się stało? I moc wyszła z Jezusa. I natychmiast została uzdrowiona. Słuchajcie, tam było mnóstwo ludzi. To jest tak, jak jesteśmy na nabożeństwie. Przychodzimy i powinniśmy się zastanowić, czego ja oczekuję od mojego Pana, kiedy przychodzę do zgromadzenia. Czy ja pragnę dotknąć się tego wieczoru, taki zwykły wieczór, pragnę dotknąć się mojego Zbawiciela? Czy ja go potrzebuję? Czy ja muszę go dzisiaj znaleźć i jego moc dla swojego życia? Czy to jest takie po prostu nabożeństwo, na którym jestem i później będzie znowu i znowu i znowu? Ale dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Ja nie wiem, czy ja jutro jeszcze będę żył, ale dzisiaj Jezus jest tutaj obecny. Amen. On tutaj jest, aby dokonywać swojej mocy, poruszać się swoją mocą pośród nas. Aby widzieć, że my szukamy Go, pragniemy Go, chcemy się Go dotknąć, tak jak ta niewiasta, tak jak Zacheusz. Bracia i siostry, a więc kiedy przychodzisz do zgromadzenia, miej wielkie oczekiwania spotkania ze swoim Zbawicielem. Miej oczekiwania doświadczania Jego mocy, tego, że Ty i ja potrzebujemy naszego Pana. Kto się mnie dotknął? Panie, tylu ludzi się dotyka. Słuchajcie, jedni mogą być zgromadzonymi, możemy być na tym samym nabożeństwie, a różne rzeczy przeżywać. Jedni powiedzą, doświadczałem Pana w zgromadzeniu, dotykałem się Pana, a inny powie, a ja nic nie odbierałem, ja nic nie przeżywałem. I czasami kluczem do tego jest, albo bardzo często jest Twoje i moje serce, Twoje i moje pragnienie, oczekiwanie i nastawienie, czego ja oczekuję dzisiaj od Pana. Pamiętam takie nabożeństwo wtorkowe kiedyś w Ustroniu. Ciemno, tak jak dzisiaj, jakaś grupa ludzi na nabożeństwie, nie wiem ile ich było, to nie jest istotne. I w pewnym momencie jest wezwanie, kto potrzebuje, aby modlić się o swoje uzdrowienie. I pamiętam, wyszło kilka osób, między innymi młody chłopak, młoda dziewczyna. Jeden i drugi mieli następny dzień stawić się u lekarza i mieć operację. Każdy na coś innego. On na kolano, ona jakieś tam inne sprawy. I po prostu modliliśmy się. Takie zwykłe, tygodniowe nabożeństwo. Ale ktoś przyszedł i wyszedł na środek, bo mówi, ja potrzebuję dotknąć się Jezusa. Ja jutro mam operację. Ja się tego obawiam. Wolałbym tego uniknąć. I wyszli, aby się modlić. I pamiętam, jeszcze nawet niedawno z tym chłopakiem rozmawiałem. On mówi, po tej modlitwie, kiedy wrócili do domu, kiedy na drugi dzień jedno i drugie udało się do lekarzy, do szpitali, okazało się, że i ani jeden, ani drugi nie potrzebował żadnej operacji. Pan ich dotknął. Pan jest pośród swojego ludu. Pan jest obecny. A więc ci, którzy szukają Pana, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Pytajmy się o Niego. Szukajmy Pana i mówi dalej Słowo Boże i Jego mocy dla swojego życia. Oto Pan jest i daje się znaleźć, a daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, jak mówi inne słowo, z całego swojego serca. On daje się znaleźć. I inna sytuacja. Wiecie, jeszcze może odnośnie tej sprawy tego cierpienia, choroby. Pamiętacie, był taki król judzki, nazywał się Asa. Był bardzo bogobojnym królem. Prawie 40 lat panował w Judzie. Przez 38 lat chodził z Bogiem i polegał na Bogu. Dopiero gdzieś tam pod koniec troszeczkę coś nie tak następowało w jego życiu. Gdzieś tam jakby to jego zaufanie, wiara, oczekiwanie w stosunku do Boga się zmieniły. Nie tylko wobec wrogów zaczął inaczej postępować. Przedtem polegał na Panu, a później zaczął polegać na własnym rozumie. I Pan miał do niego pretensje. I Biblia mówi, że zachorował na nogi. Miał problem z nogami. Ale tam jest napisane, ale nie szukał u Pana uzdrowienia, ale u lekarzy. Ja nie mam nic przeciwko lekarzom. I Bóg nie ma nic przeciwko lekarzom, bo wiem, że Bóg ich używa. Ale wiecie co? Jest pytanie, czy my cały czas polegamy tylko na człowieku, czy też zwracasz się do Boga i szukasz u Niego dotknięcia i uzdrowienia. W każdym razie Asa gdzieś tam jego serce, ta miłość do Pana, to oczekiwanie wobec Pana na jego działanie gdzieś tam stopniało, zmalało. A Bóg wyraźnie powiedział, Pan miał żal do niego. I oby Pan nie miał takiego żalu do nas, że zamiast patrzeć na Niego, u Niego szukać pomocy i ratunku, my właściwie przychodzimy do Niego już w ostatnim momencie, w ostatniej chwili. Inna rzecz, inna potrzeba to są zniewolenia demoniczne. Przypominam sobie inną kobietę, matkę, która ma opętaną córeczkę. Pamiętacie Kananejkę? Kiedy Jezus idzie w kierunku Tyru i Sydonu na północny zachód Palestyny, ta kobieta krzyczy za Nim i za apostołami, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad moim dzieckiem, bo jest dręczona okrutnie przez demona. Ja sobie nie wyobrażam, myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jeżeli masz dziecko i byś coś takiego widział, to byśmy wołali do Boga we dnie i w nocy: Panie, wiecie, serce się łamie człowiekowi, jeśli widzisz, jak twoje dziecko cierpi, nawet kiedy jest już dorosłe, a widzisz, że coś przeżywa, to serce człowieka się łamie. A o ileż bardziej Ojciec nasz, który jest w niebie, nie przeżywa czegoś takiego, kiedy widzi cierpienie i ból. Czy myślicie, że u Niego nie ma miłości, współczucia, jakie On ma względem swoich dzieci? My czasami myślimy, jakby Bóg gdzieś zapominał, ale On nie zapomina na nas. I moi drodzy, kiedy ta kobieta woła, apostołowie są tacy, no przecież to jest poganka, my tu jesteśmy Żydami, ucisz ją, niech oddal ją. Oni się tam nie przejmują, że tam ona ma córkę. Oddal, sprawa załatwiona. A Jezus zaczyna z nią rozmawiać. I to rozmawia w taki sposób, że wielu z nas by po kilku zdaniach odwróciło się, powiedziało, że nie chcemy mieć nic z Jezusem wspólnego. Bo on mówi... I mówi tak: niedobrze jest brać chleb, który należy się dzieciom, i rzucać szczeniętom. Jestem posłany do Izraela, a nie do innych narodów. To jest wola mojego Ojca. Prawda? To jest takie stwierdzenie. Ja czasami się zastanawiam, jak my bardzo szybko, i wiecie, jesteśmy poddani pewnej próbie, na ile jest w nas pragnienie, na ile jest w nas otwarte serce, na ile naprawdę mamy zaufanie, że Bóg jest tym, kim jest, kim się objawia, że jest dobry, że jest naszym Ojcem, że się troszczy o nas. Że to nie jest tylko tak powiedziane. Ona mogła się odwrócić i powiedzieć: twarda to jest mowa. Ale tego nie zrobiła. Ona się uniżyła. Ona się uniżyła. Dobrze jest mieć uniżone, skruszone serce przed Bogiem. Uniżyła się. Panie, i nawet szczenięta jedzą z okruchy ze stołu swoich panów. Co za pokora, co za wiara. Jezus mówi: takiej wiary ja nie widziałem nawet w Izraelu. Idź, twoja córeczka jest zdrowa. I natychmiast została uwolniona. Chwała Bogu za to, bracia i siostry. Oto Pan nam mówi, co to znaczy, kiedy przychodzisz w utrapieniu, kiedy przychodzisz w boleści, kiedy walczysz o swoje dziecko i myślisz: dlaczego? Ale On przychodzi i On odpowiada dla tych, którzy Go szukają całym sercem, wzywają Jego imienia całym sercem. Wiecie, przypomina mi się historia, którą niedawno jeden z naszych braci przypomniał, Dawida Wilkersona, który jedzie samochodem. Wiecie, że żona Dawida Wilkersona bodajże przychodziła 22 operacje na nowotwór. 22 operacje. Człowiek Boży, namaszczony, tak potężny kaznodzieja. Wszyscy z wypiekami na twarzy słuchaliśmy jego kazań i słuchamy teraz to, co jest nagrane. Prawda? 22 operacje. I on jedzie samochodem. I nagle telefon jest do niego i dzwoni jego córka, mówi: tato, byłam u lekarza i stwierdził, że mam ten sam rodzaj nowotworu, co mama. I on zaczął płakać. Zjechał na pobocze gdzieś. Zaczął wołać do Boga i płakać. Boże, dlaczego? Dlaczego? Służę Tobie. Dlaczego? I wtedy Pan zaczął do niego mówić: Dawidzie, kto bardziej kocha twoje dziecko, ja czy ty? Znacie odpowiedź? Kto bardziej kocha nasze dzieci? Kto bardziej kocha naszych bliskich? Kto bardziej kocha? Dawidzie, kto bardziej kocha? I Dawid mówi: ty, Panie, kochasz bardziej niż ja. No właśnie, zaufaj mi. Zaufaj mi. Wiecie, i to mu pomogło. On się podniósł z tego i pojechał dalej. Za jakiś czas córka dzwoni do Dawida i mówi: tato, Bóg mnie uzdrowił. Bóg mnie uzdrowił. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go. Idźcie i szukajmy Go całym naszym sercem. Bo Pan się nie zmienia. On jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On jest naszym lekarzem. Szukamy Pana. Drodzy, wtedy, kiedy mamy problemy, coś nas trapi, jakieś troski, Biblia mówi, że mamy zrzucić na Pana swoje brzemię, a On nas podtrzyma. Jeżeli to na Niego złożysz, powierzysz to Jemu, On daje obietnicę, Psalm 55, wiersz 29, On cię podtrzyma, On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Pan będzie tym, który będzie ciebie i mnie podtrzymywał. W Psalmie 50, wierszu 15 jest napisane, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. A ty mnie uwielbisz. Tak więc, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa, przychodzili chorzy, opętani, z różnymi potrzebami, a On im pomagał. Szukamy Boga. I to jest właściwe i Bóg nie ma o to do nas pretensji, kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju trudności, niedogodności w naszym życiu. I chwała niech będzie Bogu, że On od nas w tym momencie się nie odwraca. Że On daje się znaleźć. Że On słyszy i odpowie i odpowiada na nasze modlitwy. Ale zauważyłem też, że człowiek szuka Boga niekoniecznie tylko dlatego, że jest w jakiejś potrzebie. Ale jest coś takiego, jak pragnienie Boga, gdzie jest w nas taka tęsknota i takie pragnienie za Bogiem i Bożymi rzeczami. I mówimy, jeżeli Bóg mówi, że ma dla mnie moc swego Ducha Świętego, to ja to chcę mieć. Pragniesz Boga, a więc to powoduje, że zostawiasz wszystko inne, znajdujesz gdzieś takie miejsce, gdzie ci nikt nie będzie przeszkadzał i idziesz na swoje kolana, czy po prostu jesteś przed Panem, aby być przed Nim, modlić się, rozkoszować się Bogiem, bo pragniesz Boga. Nie masz jakiejś szczególnej potrzeby. Tą potrzebą jest po prostu oddychanie Nim, przebywanie w Jego obecności. To jest coś, co cię napędza, co sprawia, że wszystko inne jakby cię nie cieszy, a ty musisz być w Jego obecności. Ja pragnącemu dam darmo. Zobaczcie, ten 55 rozdział zaczyna się tak, nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, dam wam dobre rzeczy. Jeżeli macie pragnienie mnie i tego, co ja mam, jeżeli to jest w waszych sercach, ta tęsknota i pragnienie, to wystarczy. Oto będziecie nasyceni moim błogosławieństwem. Jeden z mężów Bożych, myślę, że to był Charles Finney, który modlił się o napełnienie Duchem Świętym i mówi, kiedy moc i obecność Pana zaczęła go wypełniać. I ta obecność Pana była, mówi, wręcz prawie, że namacalna w powietrzu. To wołał, Boże, już dosyć, bo nie przeżyję tego. Wiecie, to jest coś takiego, Biblia, słowo chwała Boża, kabot, oznacza być ciężkim. Coś ciężkiego, kiedy Boża chwała zstępuje, to my mamy ograniczone nasze ciała, mamy ograniczone możliwości przeżywania tego. I gdyby ta Boża wspaniałość miała wstąpić w całej okazałości, poumieralibyśmy od tego. Nie jesteśmy w stanie tego znieść. Dlatego też nikt z ludzi Boga nie może oglądać twarzą w twarz. To są tylko takie określenia, pewne sposoby, na ile Bóg pozwalał doświadczyć i zobaczyć, żeby Mojżesz go zobaczył, ale nigdy w taki sposób, bo Bóg wyraźnie powiedział, że człowiek by nie był w stanie przeżyć tego. A więc pragnienie. Wy wszyscy, którzy macie pragnienie. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Jeżeli dzisiaj jesteś na diecie i nie lubisz tłustych rzeczy, to wiedz jedno, chodzi o to, że w tamtym czasie tłusty pokarm czy tłustość była czymś pozytywnym. Prawda? Czymś, co zaspokajało głód, dawało siłę. Bóg mówi, oto dam ci to, co najlepsze, abyś był błogosławiony. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. A pamiętacie, jak Jezus w dniu święta stanął i powiedział, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. I pije, i rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Wiecie, dwa razy bodajże przeżyłem coś takiego w moim życiu, już po jakimś czasie od mojego nawrócenia. Dwa razy przeżyłem tak, że kiedy położyłem się spać, miałem świadomość, że w nocy, kiedy... Wiecie, to było dziwne, bo moje ciało spało, ale mój duch się modlił na języku. Ja nie wiem, jak to było, ale wiem, że kiedy się obudziłem, miałem świadomość, że mój duch się modlił, chociaż ciało odpoczywało i budziłem się i wstawałem wypoczęty, pełen siły i taki rozradowany tą Bożą obecnością i Bożym działaniem. Nasyci się wasza dusza. Będziecie nasyceni przez Pana, ale szukajcie Pana, miejcie to pragnienie. I trzecia rzecz, trzeci jakby powód, dla którego człowiek szuka Boga, to jest miłość do Boga. Miłość. To jest może troszeczkę związane z pragnieniem, ale niekoniecznie. Tam pragniesz tej bliskości, a tu masz ta miłość sprawia, ja chcę być blisko mojego Pana. Chcę oglądać piękno Pana. Chcę cieszyć się moim Bogiem. Chcę po prostu Go wielbić. Chcę Go wywyższać. Chcę oglądać piękno Pana. A więc ludzie szukają Boga ze względu na miłość, jaką przeżywają do Niego. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 6:30, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Ale też szukam Pana dla samego Pana, żeby być w bliskiej z Nim relacji, społeczności, żeby po prostu z Nim przebywać, usiąść po prostu w Jego obecności i cieszyć się, że z Nim jestem, że On jest ze mną. Tak więc ludzie z różnych powodów szukają Pana. Myślę, że każdy powód jest dobry, każdy jest właściwy. I myślę, że gdzieś tam każdy z nas może siebie odnaleźć w różnych momentach. I zadałem sobie pytanie, jak praktycznie mam szukać Pana? Bo tutaj prorok mówi, szukajcie Pana. Dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Moi drodzy, myślę, z takich pięć rzeczy, które są w tych dwóch wierszach powiedziane, jak praktycznie szukać Pana. Po pierwsze, myślę to, że żeby coś znaleźć, czy kogoś znaleźć, muszę temu poświęcić swój czas. Nie da się czegoś znaleźć, czy kogoś znaleźć, jeżeli ja nie mam czasu dla tego kogoś. Wtedy go nie znajdę. Oto muszę zostawić wiele innych rzeczy, aby znaleźć Pana. Wiecie, żyjemy w takim, powiem tak, zwariowanym czasie. Dzisiaj ludzie sami tego doświadczacie na pewno. Są zapracowani od rana do wieczora. Jest ogromna gonitwa. Niektórzy mówią, ale ja nie mogę być w społeczności. Ja nie mogę znaleźć czasu. Od rana do wieczora. Ale zauważyłem też, że pewne osoby, pewni ludzie jakby świadomie są gotowi mieć, wybierają gorszą pracę, rezygnują nawet z pewnych dodatkowych środków, po to, aby być w społeczności ludu Bożego. Powiem wam, że to wymaga decyzji, odwagi. To jest pewien koszt, ale z drugiej strony warto. Bo zauważyłem, że czasami ludzie nagle gdzieś tam nie ma ich, bo praca i kosztem siebie, swojej rodziny, swoich dzieci, oni ich nie ma w zgromadzeniu. Na początku to jeszcze może być ciekawie, ale później nagle zaczyna to odbijać się na duchowym stanie i rodziców, i dzieci. Tak więc muszę mieć czas, muszę znaleźć czas. Izajasz mówi 40:31, ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie ustają, idą, a nie spracują się, a więc muszę mieć czas. Po drugie, prorok mówi, ci, którzy, jeśli szukamy Pana, to nie tylko muszę mieć czas, ale ja muszę się skoncentrować na tym, kogo szukam. Zdarza się wam, że chcecie się modlić. Już nie tylko mówię to, że nagle pojawiają się różne, nagle jakieś inne sytuacje, to telefon, to rozmowa, to ktoś przyjdzie i jakby ktoś wam chce ukraść ten czas. Ale nawet kiedy już macie czas, jesteście i chcecie się modlić, to gdzieś te myśli biegają w różnych kierunkach. A jeszcze tamto mam załatwić, jeszcze tamto. A ty masz teraz czas, aby szukać Pana. A więc muszę być skoncentrowany na tym, kogo szukam, przed oblicze czyje przychodzę. I trzecia rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest wzywajcie Go, dopóki jest blisko. A więc muszę mieć czas na to, muszę być skoncentrowany na moim Bogu, z którym chcę nawiązać relacje, chcę Go usłyszeć, ale też powinienem zacząć wzywać Jego imienia, zacząć się modlić. Biblia mówi, druga księga Kronik 7:14, będą się modlić i szukać mego oblicza. Pierwszy Kronik 16:11 mówi, szukajcie Pana, rozpytujcie się ustawicznie o Jego oblicze. A więc wzywamy Jego imienia, wołamy do Boga. Chcemy, żeby On nam odpowiedział. Skoro dopóki jest blisko, mamy Go wzywać, to znaczy, że może być taki czas, że On nie będzie blisko. W księdze Amosa bodajże, pamiętacie, jest napisane, że ludzie będą chcieli znaleźć Boga, młodzieńcy i panny, młodzi ludzie, pełni sił. I będą się, Biblia mówi, ten fragment mówi, że będą się tułać w poszukiwaniu Boga, ale nie będą mogli Go znaleźć, bo już będzie za późno. Bo to już nie będzie ten czas. Ezaw szukał błogosławieństwa u ojca, ale nie znalazł tego błogosławieństwa. Bo coś się wydarzyło, on to utracił. A więc dopóki jest czas, szukajmy Pana, wzywajmy Jego imienia. I tu jest ciekawa rzecz następny jakby taki krok w szukaniu Pana. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga. A więc kiedy szukasz Pana i kiedy Biblia nam mówi o ludziach, o królach, którzy szukali Pana, za każdym razem jest to użyte w kontekście tego, że porzucali fałszywych bogów, odrzucali grzech, bo postanowili szukać Pana. Tak było z Jehoszafatem. Jest napisane, bo Jehoszafat nie szukał Baalów, ale szukał Pana. Nie tylko szukanie Pana polega na tym, żeby porzucić grzech, ale tam jest napisane dalej, że Jehoszafat zaczął postępować według słowa Pana. Nie tylko szukał Pana w ten sposób, że odrzucał grzech, że zaczął żyć według przykazań Pana, ale wziął ludzi, którzy z Księgą Bożą jeździli od miasta do miasta i zaczęli nauczać ludzi dróg Bożych, Słowa Bożego. Nagle okazuje się, że szukanie Pana jest pewnym konkretnym działaniem. To nie jest tylko modlitwa, Panie, daj mi się znaleźć, ale coś praktycznego muszę uczynić. Jeżeli są rzeczy, które widzę w swoim życiu, które Boga nie chwalą, muszę je usunąć, jeśli chcę znaleźć Pana. Jeśli chcę doświadczyć Jego bliskości w swoim życiu, to muszę to usunąć. Muszę z powrotem przejąć się Jego Słowem i wrócić do Bożego Słowa. aby słowo Pana znowu było na pierwszym miejscu w moim życiu. Muszę zacząć, tak jak Jehoszafat, zacząć żyć według tego słowa. To wtedy daje dowód, że naprawdę szukam Pana. A więc nie, wiecie, to, że ktoś tylko modli się, ale jego życie nadal idzie w niewłaściwym kierunku, nadal są niewłaściwe rzeczy, to wcale nie znaczy, że szukamy Pana, bo jedno przeczy drugiemu. Ale i Asaf, 15 rozdział 2 Księgi Kronik i 17 rozdział 2 Księgi Kronik mówi wyraźnie: i był Pan z Jehoszafatem, od trzeciego wiersza, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Toteż Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku. I wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach Jaszery. I dalej jest napisane: i ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. To jest coś niesamowitego, kiedy lud Pana zaczyna Boga szukać, kiedy zaczyna prostować swoje drogi, kiedy zaczynamy wracać do Bożego Słowa, oto Bóg zaczyna nam się dawać znaleźć. Jak to się objawia? Oto nagle odkrywamy, że Pan staje się naszą ochroną. Pan zaczyna błogosławić naszą pracę. Pan sprawia, że wróg zaczyna się bać. Nie, że on bierze górę nad nami, ale to my mamy przewagę nad nim. I żadne okoliczne narody nie były w stanie powstać przeciwko państwu judzkiemu, bo oni postanowili szukać Pana. Wiecie, to jest niezwykle, ale trzeba postanowić szukać Pana. 15 rozdział 2 Księgi Kronik, kiedy jest mowa o Asie, kiedy Bóg dał mu wielkie zwycięstwo nad wrogami i prorok do niego powiedział, że Bóg jest z nimi, wtedy on zebrał się więc w Jeruzalemie cały lud w trzecim miesiącu 15 roku panowania Asy. I złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili, 700 wołów i 7000 owiec, podejmując obowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy. I że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. I złożyli donośnym głosem przysięgę Panu wśród radosnych okrzyków i dźwięku trąb i rogów, i radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi. A więc ty i ja możemy decydować każdego dnia, czy szukać Pana, czy nie, aby Go znaleźć, aby Go doświadczyć, Jego mocy, Jego łaski, Jego błogosławieństwa. Dlatego jest napisane: niech radują się ci, którzy szukają Pana. A pamiętacie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 6? Niczego, że tam jest, daje dobre rzeczy tym, którzy Go szukają. Pan daje dobre rzeczy tym, którzy Go szukają. I ostatnia rzecz, która wynika z tego szukania Pana. Ci, którzy Go szukają i są wezwani przez samego Pana, jesteśmy, aby Go szukać, mamy odwrócić się od tego wszystkiego, co Pana nie chwali, kiedy Go szukamy i mówimy, że Go szukamy. Dalej jest, końcówka jest taka: gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Czyli inaczej, kiedy Go szukasz, kiedy odwracasz się od grzechu, kiedy Go wyznajesz, Pan oczekuje, że ty i ja będziemy ufać i wierzyć, że On wszelki grzech nam przebaczy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Wiecie, że czasami największy problem mamy z przebaczeniem samym sobie. Ale to słowo nas zapewnia: kiedy szukasz Pana, patrz na Niego i ufaj, że Jego święta, drogocenna krew przelana na krzyżu Golgoty oczyszcza nas wszelkiego grzechu. On gładzi wszelki grzech. I mamy mieć tą ufność, wiarę w to Boże przebaczenie. Pan zlituje się, Pan przebaczy i Pan nas oczyści. Bliski jest Pan tym, którzy Go wzywają. którzy Go wzywają szczerze. Każdy, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Moi drodzy, tym słowem chciałbym dzisiejszego wieczoru z wami się podzielić. To słowo było w moim sercu i w moich myślach. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali. Chciałbym, żebyśmy się modlili, tak? Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Będziemy przychodzić przed oblicze Boże. Bóg zachęca nas do takiej modlitwy, takiego wołania. Bez względu na to, w jakim momencie jesteś. Czy po prostu mówisz, ja dzisiaj nie mam żadnych potrzeb i szczególnych pragnień. Ale ja po prostu kocham Boga, chcę być blisko Niego. A może jest w Twoim sercu takie pragnienie Boga. Przychodźmy. A jeżeli jest potrzeba, jeżeli potrzebujesz Jego pomocy, Jego posilenia, pokrzepienia, to powiedz Mu o tym ze swojego miejsca i powiedz, Panie, przyjdź, pomóż mi, chcę złożyć na Ciebie moje brzemię, mój ciężar. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, także Mu o tym powiedz. Chciejmy się modlić przez chwilę. Chciejmy wzywać Jego święte imię dla swojego ratunku, dla swojego błogosławieństwa. A Pan słyszy, a Pan widzi. Jeżeli tym jesteśmy szczerzy, otwarci, Pan widzi. Podnieśmy nasze serca i nasz głos do naszego Pana.